Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Cześć Mateusz.
Cześć Tomek. Po raz kolejny witamy się
zdalnie.
Zdalnie, dokładnie. Proszę Państwa, dzisiaj przechodzimy od razu do rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o obrazie ultrasonograficznym płuc u pacjentów z COVID-19.
To jest chyba w tej chwili najbardziej nośny temat dla nas wszystkich, którzy stajemy przed samym jakby szczytem epidemii również w naszym kraju. Myślę, że warto się z tym zapoznać również w naszym podcaście, a i my trochę rzeczy sobie razem z Państwem poukładamy w głowach, bo obraz ultrasonograficzny płuc w COVID-zie być może dla wielu z nas jest całkowicie nowym zagadnieniem, choć chyba do końca takim nowym zagadnieniem w świecie ultrasonografii nie jest. Mam na myśli infekcje wirusowe zapalenia płuc. Zgodzi się ze mną, Mateusz?
No właśnie, bo to jest, powiedziałbym, w tym całej niedobrej sytuacji dobra wiadomość, że tak naprawdę będziemy rozmawiali o tym, co wykonując badanie USG płuc już znamy, już kiedyś widzieliśmy. Nie pojawił się żaden zupełnie ekstremalnie nowy obraz ultrasonograficzny, którego nikt jeszcze nie widział. Bardziej będziemy rozmawiali o tym, co jest, było, znamy, tylko sobie to odpowiednio poukładamy w kontekście choroby.
I to jest chyba ta najlepsza dla nas cecha tego zapalenia płuc. Mówimy o zapaleniu płuc w COVID-19, że ten obraz, poza pewnymi szczegółami, do których będziemy nawiązywać, nie różni się od tego, czego nauczyły nas poprzednie epidemie. Mam na myśli te epidemie ostatnich 20 lat, 10 lat, epidemie wirusowe, SARS, MERS, czy to, co było widoczne również w naszym kraju, czyli epidemia świńskiej grypy. Bo już wtedy uczyliśmy się tego, jak wygląda ultrasonograficzny obraz płuc u tych pacjentów. I on rzeczywiście ma swój bardzo specyficzny obraz, obraz taki, jaki jest typowy dla śródmiąższowego zapalenia płuc.
To nie jest taka sytuacja, że obraz jest zero-jedynkowy. Jest, nie ma. Ten obraz zmienia się w czasie i z jednej strony to wymaga od nas wiedzy takiej, abyśmy wiedzieli, w jakiej fazie choroby, jakiego obrazu możemy się spodziewać, ale z drugiej strony, przez to, że on się zmienia w czasie, to jest też taka możliwość, że widząc, jak on się zmienia u pacjenta, jesteśmy w stanie przewidzieć, co dalej się będzie działo, czyli służy nie tylko do rozpoznania, ale i do monitorowania.
I to jest ważna cecha badania ultrasonograficznego w kontekście klinicznym, bo pamiętajmy o tym, że to, co widzimy na ekranie aparatu USG, zawsze musi odnosić się do sytuacji klinicznej pacjenta i tylko w takiej sytuacji jesteśmy w stanie poprawnie zinterpretować ten obraz i wykorzystać jego cechy w sposób pełny i korzystny dla naszego pacjenta.
Co ciekawe, może być taka sytuacja i są takie doniesienia ultrasonografistów, że może być taka kwestia, iż obraz ultrasonograficzny poprzedza wystąpienie ostrych objawów klinicznych.
To jest coś chyba, czego do tej pory właściwie nikt nie zauważył wcześniej, a te doniesienia pojawiły się w ciągu ostatnich tygodni, głównie wśród autorów z Chin i z Włoch, że rzeczywiście pewne zmiany w obrazie ultrasonograficznym płuc, tak jak i w badaniu tomografii komputerowej płuc u pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-19, CoV-2, możemy zobaczyć zmiany jeszcze przed pierwszymi objawami klinicznymi. To jest dość zaskakująca informacja, a myślę, że warta zapamiętania i wykorzystania.
A więc robimy w ten sposób. Mówimy do Państwa, ale wyobrażamy sobie na potrzeby tego podcastu taką sytuację, iż zostałem powołany, oddelegowany do wykonywania pracy lekarza w placówce, która zajmuje się pacjentami z COVID-19. Dzwonię do Ciebie, kontaktuję się z Tobą. Tomek, powiedz Ty mi w kilku słowach, co najważniejsze muszę wiedzieć, zanim tam pójdę.
Najważniejsze, poza pewnymi zasadami bezpieczeństwa, jakie wiążą się z pracą, o tym już mówiliśmy wcześniej, to jest zrozumienie pewnej filozofii czy pewnych kolejności zmian, które następują w obrazie ultrasonograficznym płuc u pacjentów z koronawirusowym zapaleniem płuc. Po pierwsze, musimy nauczyć się prawidłowego obrazu płuc, który widzimy w badaniu USG. On jest banalnie prosty. Widzimy objaw nietoperza, czyli dwa sąsiadujące żebra przy podłużnym przyłożeniu głowicy, linię opłucnej, poziome artefakty linii A i objaw ślizgania. Czyli objaw nietoperza, objaw ślizgania, linia opłucnej, artefakty linii A, to jest prawidłowy obraz płuc. I takowy powinniśmy zobaczyć na całą dostępną naszemu badaniu powierzchnią płuc. Po drugie...
Powiedzmy, że to ogarnąłem. Tak, idziemy dalej.
Po drugie, musimy zrozumieć filozofię tego, jak zmienia się obraz ultrasonograficzny płuc w przebiegu zmian zapalnych, zwłaszcza śródmiąższowych. Krótko mówiąc, im więcej płynu pojawia się w śródmiąższu, a ten płyn, najprościej mówiąc, w przebiegu śródmiąższowego zapalenia płuc pojawia się w wyniku wysięku spowodowanego stanem zapalnym najpierw do przestrzeni międzypęcherzykowej, potem do pęcherzyków płucnych, potem dochodzi do niszczenia pęcherzyków płucnych i tkanki płucnej. Krótko mówiąc, z czasem pojawia się coraz więcej płynu w śródmiąższu. Dzięki temu widzimy coraz większą liczbę artefaktów linii B, czyli pionowych artefaktów, które nie ulegają wygaszeniu aż do końca ekranu aparatu USG. I te artefakty linii B możemy sobie podzielić ich gęstość, ich rodzaj na kilka sformułowań, kilka konkretnych typów, które widzimy na obrazie aparatu USG. To jest niezwykle istotne, bo to pozwala nam po części posegregować naszych pacjentów też do stopnia zaawansowania choroby. No, ogarniasz to, Mateusz?
Ja nadążam. Czekam na więcej, po prostu jestem głodny tego, żeby się zadziało.
W pierwszym etapie choroby będziemy widzieć pojedyncze artefakty linii B tworzące tak zwane zespoły śródmiąższowe, inaczej nazywane w literaturze liniami B7. Z czego wynika ta nazwa? Ona wynika z tego, że artefakty linii B zgrupowane po kilkanaście przy jednym przyłożeniu głowicy widzimy w taki sposób, że pomiędzy poszczególnymi artefaktami linii B odległość jest nie mniejsza niż 7 mm. To wynika przede wszystkim z budowy drugorzędowych płacików płuc, gdzie przegrody międzypłacikowe właśnie leżą w odległości mniej więcej 7 mm. Krótko mówiąc, jeżeli widzicie Państwo na ekranie liczne artefakty linii B, które nie przylegają do siebie, a odległość między nimi jest nie mniejsza niż 7 mm, oczywiście tego nie mierzymy, tylko patrzymy sobie mniej więcej, to mówimy o tak zwanym zespole śródmiąższowym. To znaczy, że coś zaczyna się dziać u naszego pacjenta.
Dokładnie. I takie obrazy będziemy widzieli we wczesnej fazie choroby.
Tak jest. Następnie te artefakty linii B wraz z postępem choroby, wtedy kiedy pojawia się wysięg do pęcherzyków płucnych, kiedy są zniszczone pęcherzyki płucne, zaczynają się zlewać ze sobą, tworząc tak zwany zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy, inaczej zwany liniami B3. Krótko mówiąc, mamy już tak gęsto upakowane obok siebie artefakty linii B, że one zaczynają tworzyć obraz przypominający białą szybę. Obraz tak zwanego białego płuca, widzimy białą kurtynę, szerszą bądź większą, bądź mniejszą, w zależności od tego, jak duży obszar przy przyłożeniu głowicy płuca jest zmieniony chorobowo.
Ja już nie mogę się doczekać, aż przejdziesz do linii opłucnej i do podopłucnowych konsolidacji.
Jak się Państwo domyślacie, wraz z sytuacją, kiedy przybywa nam zmian zapalnych, przybywa nam wysięku w płucach, mamy coraz większą szansę zobaczyć te płuca takimi, jakimi one rzeczywiście są, bo przestaje nam przeszkadzać powietrze, którego już tam de facto nie ma w tych płucach. Krótko mówiąc, następnym etapem po rozwoju zespołu śródmiąższowo-pęcherzykowych jest możliwość zobaczenia podopłucnowych obszarów konsolidacji, czyli tkanki płucnej, słabo ograniczonych, niskoechogenicznych obszarów przylegających do płucnej, za którymi widzimy zlewające się artefakty linii B i wokół których widzimy zlewające się ze sobą artefakty linii B. Cechą charakterystyczną tych podopłucnowych obszarów konsolidacji jest to, że w ich wnętrzu widzimy układające się linijnie bądź rozsiane, drobne, hiperechogeniczne odbicia, które odpowiadają pozostałym pęcherzykom powietrza w drzewie oskrzelowym. Ten objaw nazywamy bronchogramem powietrznym. I to jest sytuacja, która świadczy o dalszej progresji choroby. Oczywiście to, co jest charakterystyczne dla COVID-19, to, że większość tych podopłucnowych obszarów konsolidacji miąższu to są zmiany niewielkie, które w pewnych sytuacjach, wtedy kiedy użyjecie Państwo do badania, do oceny płuc głowicy konweksowej bądź sektorowej, mogą być trudne do wyodrębnienia w obrazie USG, a będą sprawiały wrażenie nierównej czy pogrubiałej linii opłucnej z towarzyszącymi pionowymi artefaktami, czyli artefaktami linii B. Ten objaw pogrubiałej bądź nierównej linii opłucnej jest cechą charakterystyczną dla COVID-19, opisywaną przez wielu autorów, często jako jedną z głównych cech. Ona rzeczywiście, ten objaw wynika po pierwsze ze zmian chorobowych, które być może obejmują opłucną, ale mamy na to jeszcze za mało danych. Po drugie, wynika właśnie z tego, o czym mówimy, że zacierają się nam te drobne zmiany podopłucnowe w obrazie z głowic niskoczęstotliwościowych, czyli sektorowych bądź głowic konweksowych. Wtedy, kiedy użyjecie Państwo głowicy liniowej, zobaczycie Państwo stosunkowo równą linię opłucnej z przylegającej do niej drobnymi obszarami konsolidacji miąższu. Pamiętajmy o tym, że w COVID-19, tak jak w innych zapaleniach płuc, te zmiany nie obejmują całego płuca. Mogą być widoczne fragmentami, partiami płuc, na przykład tylko po jednej stronie bądź po obu stronach. Pomiędzy tymi zmianami będziemy widzieli prawidłowy obraz ultrasonograficzny płuca, czyli artefakty linii A i objaw ślizgania. To, co jest niezwykle cenne, to to, że wraz z natężeniem choroby widzimy postępujące zmiany w obrazie ultrasonograficznym aż do obrazu typowego dla ARDS, czyli ostrego uszkodzenia płuca, gdzie zmiany obejmują praktycznie całą dostępną badaniem powierzchnię płuca z widocznymi bardzo licznymi zlewającymi się artefaktami linii B i licznymi obszarami konsolidacji. Zwróciłeś, Mateusz, jeszcze na jedną cechę obrazu ultrasonograficznego płuc w COVID-19, która jest dość typowa właśnie dla tej infekcji, a mało charakterystyczna dla innych infekcji wirusowych, a przede wszystkim infekcji bakteryjnych?
Płyn.
Tak jest. To, co jest niezwykle cenne, cenną obserwacją, to to, że u pacjentów z COVID-19 widzimy zazwyczaj, nawet w najcięższym stanie, tylko niewielką objętość wolnego płynu w jamach opłucnowych. To jest zazwyczaj niewielka, bezechowa, wąska, bezechowa warstwa płynu, którą widzimy w badaniu USG. Wielu autorów podkreśla, że to jest bardzo charakterystyczna cecha tej infekcji.
Ja uważam, że proszę Państwa, prościej tego się nie da wyjaśnić. Naprawdę. Jak sami Państwo widzicie, jeżeli ktoś zagląda na eduson.pl tu, czy w te, czy w inne rejony, był u nas częściej bądź rzadziej, to to, co opisał dr Batko, nie jest niczym nadzwyczajnym. Po prostu my musimy sobie to w głowie uzmysłowić, uwidocznić, zrozumieć to w kontekście przebiegu klinicznego tej choroby, po to, abyśmy mogli z tego korzystać. Jest świetny artykuł na stronie eduson.pl, którego autorem jest pan dr Batko, do którego bardzo serdecznie zapraszamy, gdzie to, co Państwo usłyszeliście, można sobie zobaczyć, jak wygląda na filmach ultrasonograficznych, na filmach, które się ruszają, jak się ruszają po ekranie artefakty linii B, a nie tylko na statycznym obrazku. Ale dobrze. Jest obraz ultrasonograficzny COVID-19, tylko przejdźmy teraz do tego, jaki ten obraz ma znaczenie. Co z tym obrazem można zrobić w praktyce? Masz jakiś pomysł?
Oj, pomysłów mam dużo. Wiele z tych pomysłów to są pomysły nie moje, ale te pomysły, które wykorzystali ci, którzy jako pierwsi zaczęli walkę z tym wirusem. Bo możemy znaleźć co najmniej kilka miejsc, gdzie to badanie będzie miało swoją kluczową rolę. Po pierwsze, tak zwany triaż, czyli segregacja pacjentów na poziomie izby przyjęć. Tych pacjentów, tak którzy jest. Są bezobjawowi, albo tych pacjentów, którzy zaczynają mieć objawy. Przykładamy głowicę i szukamy typowych zmian dla COVID-19, czyli zespołu śródmiąższowych, śródmiąższowo-pęcherzykowych, drobnych zmian podopłucnowych. Na podstawie połączenia obrazu klinicznego z obrazem ultrasonograficznym możemy pomóc sobie w segregacji tych pacjentów. Kto może iść do domu, kto powinien zostać w szpitalu.
I tu jest jeszcze, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to musimy podkreślić, że to jest jeszcze bardzo ważna kwestia, która może nam się przydać w najbliższych tygodniach, kiedy będziemy mieli długi, stosunkowo długi, dłuższy niż byśmy sobie życzyli, czas oczekiwania na wynik badań laboratoryjnych, na real-time PCR. Wtedy, kiedy mamy już pacjenta z objawami, pobraliśmy krew na badania laboratoryjne, możemy jeszcze wspomóc naszą decyzję odnośnie dalszego postępowania z pacjentem, wykonując USG właśnie na izbie przyjęć.
To jest ważne, co mówisz, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wykonania badania tomografii komputerowej, która jest zdecydowanie złotym standardem, bo też musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że choć dla COVID-19 typowe jest to, że większość zmian przylega do opłucnej, co jest zbawienne dla tych, którzy chcą wykonać badanie USG, bo tylko takowe zmiany zobaczymy, to jednak nie wszystkie zmiany przylegają do opłucnej. I tu badanie TK ma zdecydowaną wyższość nad badaniem USG. Natomiast nie wszędzie, nie zawsze, nie w zmasowanej sytuacji, wtedy kiedy widzimy mnóstwo pacjentów, jesteśmy w stanie wykonać to badanie. I tutaj rzeczywiście to, co mówisz, ma swoje znaczenie. Ja mogę wykonać badanie USG, ale zawsze w kontekście klinicznym, oceniając stan kliniczny pacjenta, mogę wysunąć podejrzenie choroby i mogę też tego pacjenta być może we właściwe miejsce pokierować.
Dokładnie. Ja tutaj jeszcze dwa słowa od siebie dopowiem, żeby Państwo wiedzieli, że my jesteśmy jak najbardziej za badaniem TK. Nam nie o to chodzi, żeby nie robić badania TK, nam chodzi o to, tak jak jest filozofia Eduson.pl, żeby wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków. I mogą być takie sytuacje z naszymi pacjentami, że transport do pracowni tomografii komputerowej będzie wiązał się z pewnym ryzykiem, bo ciężki stan pacjenta, bo żeby pacjenta przewieźć na tomografię komputerową, to jest potrzebnych dwoje przynajmniej ludzi, plus do tego pracownik znajdujący się w tomografii komputerowej, jest to ryzyko dla personelu, którego powoli zaczyna nam brakować. I to są wnioski płynące z włoskich doświadczeń, że w krytycznym momencie pandemii to właśnie tomografia, to właśnie ultrasonografia może być tym badaniem, które bardzo nam się przyda, dlatego że może być wykonana przez tego samego lekarza, który idzie na wizytę, sprawdzając stan kliniczny pacjenta w szpitalu i robiąc to USG, ma informacje o płucach, ale zużywa tylko jeden strój ochronny i w ten sposób w dobie niedoboru, która może do naszego kraju zawitać, wtedy właśnie po to USG może być szansa, że będziemy sięgali. Dlatego zaczęliśmy ten podcast od tego, że Tomek omówił, jak wygląda obraz ultrasonograficzny, gdyż to może się przydać.
Ale zauważ, jeszcze jest dwa ważne punkty. Jeden wiąże się z tobą, dlatego zacząłem od hasła jedna. Wiąże się z tobą, bo jesteś lekarzem rodzinnym. Zauważ, że za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że coraz większa grupa pacjentów ze stwierdzonym koronawirusem będzie musiała pozostać w domu aż do wystąpienia groźnych objawów, mam na myśli duszność wymagającą hospitalizacji. I ty być może jako lekarz rodzinny będziesz zobowiązany kontrolować stan tych pacjentów czasem również podczas wizyty domowej, bo nie wszystko rozwiąże telemedycyna. I tu mobilny aparat USG plus lekarz rodzinny, który potrafi wykorzystać ten aparat USG, może być niezwykle pomocny do oceny, do dokładnej oceny tego, co się dzieje z naszym pacjentem, bo jeżeli będzie znał tego pacjenta w pierwszej, w czwartej, w piątej, w ósmej, dziesiątej dobie razem z jego obrazem ultrasonograficznym, to będziesz widział, czy pacjent się poprawia, czy jego stan ogólny się pogarsza również w obrazie ultrasonograficznym. I drugie ważne miejsce to jest OIOM, pacjenci, którzy wymagają wspomagania oddechu na OIOM-ie. Mam na myśli również respiratoroterapię. U tych pacjentów często już nie możemy wykonać innego badania, jak tylko badanie USG.
Odnośnie tego pierwszego punktu, który poruszyłeś, to on jest naprawdę bardzo ważny, dlatego że część pacjentów może być wysłana do domu w czasie oczekiwania, na przykład na wynik badania laboratoryjnego krwi, na badania PCR. Oni ten wynik mogą być dodatni, ujemny, niediagnostyczny, ten czas może trwać 1-2 dni i jeżeli w tym okresie coś się będzie działo, no to ratujemy się w ten sposób, ale pamiętajmy również o tym, że musimy mieć świadomość, że to badanie wymaga też nawet w warunkach domowych czy ambulatoryjnych od nas dużego zabezpieczenia, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej. Ten balans między komfortem pacjenta czy prawem pacjenta do dobrej diagnostyki, a naszym bezpieczeństwem jak najbardziej powinien być cały czas zachowany. Nie uprawiamy tu w cudzysłowie partyzantki, ale zwróćmy też uwagę na to, że jeżeli pewnie nagrywalibyśmy ten podcast 2-3 tygodnie wcześniej, to mówilibyśmy o takich epidemiologicznych przesłankach jak powrót z obszarów, w których ten COVID-19 występuje częściej niż w Polsce. W tej chwili, biorąc pod uwagę, ile osób jest w kwarantannie, ile osób wróciło do Polski i jest w kwarantannie, to jakby to kryterium...
Straciło
na znaczeniu, tym bardziej, że jest pewna dziura w systemie, o którym sobie rozmawialiśmy, że pacjent wraca z zagranicy, jest objęty kwarantanną, idzie do domu do swoich rodziców i oni już tą kwarantanną nie są objęci, oni mogą spokojnie chodzić sobie do pracy.
Poza tym już ta transmisja taka pozioma wśród naszych pacjentów, wśród nas samych jest tak szeroka, że właściwie chyba każdego pacjenta musimy w tej chwili traktować z pewnym podejrzliwym okiem i zachowywać wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa. I o tym musimy pamiętać, jak i również pamiętajmy o tym, że rzeczywiście USG może się nam przydać. Mamy jeszcze chwilę czasu, ci z nas, którzy nie potrafią tego badania wykonywać, żeby się tego nauczyć. Jest to naprawdę proste, zachęcamy do tego Państwa, zachęcamy do odwiedzin portalu eduson.pl, tam nauczycie się Państwo, jak badać płuca, prawidłowy obraz płuc, kryteria zapalenia płuc klasycznego, bakteryjnego i to wszystko, co jest niezbędne w COVID-19.
Słuchajmy głosu naszych kolegów z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec. Szukajmy w internecie ich doświadczeń, w jaki sposób oni sobie radzą, aby tą pracę w tym najtrudniejszym okresie, który jeszcze jest przed nami, sobie ułatwić.
A my do tego tematu na pewno będziemy wracać w taki sposób, żebyśmy mogli wspólnie naszą wiedzę poszerzyć. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu.
Zdrowia i odporności.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.